Temat, jaki chciałem podjąć, to patriotyzm w kulturze polskiej. Może najpierw wyjaśnię, jak należy rozumieć słowo patriotyzm, kulturę i w jakim sensie właśnie patriotyzm jest szczególną cechą kultury polskiej. Bo chociaż słowa te są nam dobrze znane, jednak jak w przypadku wielu słów, które pochodzą z greki albo z łaciny, ich rozumienie może być nie do końca jasne, a to w przypadku takiego tematu jak patriotyzm jest szalenie ważne, aby właściwie je rozumieć, ponieważ wiemy, że tutaj dokonują się różnego rodzaju manipulacje, których cel właśnie może być antypatriotyczny, czyli skierowany przeciwko naszemu narodowi. A więc patriotyzm. To słowo pochodzi od greckiego słowa pater, czyli ojciec. I stąd widzimy, że ojciec, ojcowizna, ojczyzna to jest ten kierunek, który pozwala nam zobaczyć, na czym polega sens słowa patriotyzm. Ten sens najpierw konkretny, tak jak mamy konkretnych rodziców, konkretnego ojca, konkretną ziemię, na której się rodzimy, tak później przechodzimy już w sprawy, wydawałoby się bardziej odległe, może abstrakcyjne, ale przecież ciągle jakoś nasze, polskie. I dlatego też, kiedy mówimy o patriotyzmie, musimy widzieć najpierw tę konkretną postać naszych rodziców poprzez ziemię, dom rodzinny, a później ojczyznę. Otóż, jak wiemy, kultura polska jako kultura polska pojawia się stosunkowo późno i jest dłużnikiem wobec kultury greckiej, kultury rzymskiej i kultury chrześcijańskiej. I rzecz ciekawa, że chociaż z kolei sama kultura grecka jest młodsza od starych cywilizacji, takich jak cywilizacja Mezopotamii, Egiptu czy Indii, jednak to właśnie dopiero w kulturze greckiej pojawia się patriotyzm, ojczyzna. To są Grecy, my jesteśmy ich dłużnikami i dłużnikami ich są również Rzymianie. Otóż o ile pojęcie narodu posiada swoje korzenie religijne związane ze Starym Testamentem, o tyle pojęcie ojczyzny bardzo mocno zaznaczyło się właśnie w kulturze greckiej i to już na samym początku, kiedy ta kultura wybuchła za sprawą Homera. To on nauczył Greków kochać ojczyznę i on zjednoczył różne plemiona greckie, które stały się greckim narodem. Jest bardzo piękny fragment z Odysei, gdzie Odyseusz wraca do domu po 20 latach nieobecności i tak mówi: mieszkam zaś na Itace jasnej, skała to, lecz młodzieży dostarcza ognistej. Nie znam też nic milszego nad ten kąt ojczysty. Mogła długo mnie trzymać Kalipso, bogini, w grocie swej, chcąc, bym brał ją, mężem został przy niej. Mogła ajejska Kirka przez chytrość i czary podmałżeńskie w swym zamku ciągnąć mnie kotary. Lecz gra się nie udała. Byłem nieugięty. Ojczyzna, ojciec, matka, skarb wielki i święty. Otóż tu miłość do rodziców połączona jest z miłością do ojczyzny i to w wymiarze religijnym jest to skarb święty. Później sięgamy do Rzymu, do Cycerona i tam takim wielkim komentowanym często fragmentem był sen Scypiona. I tu również możemy przeczytać: ale ty, Scypionie, jak ten oto twój dziadek i jak ja, twój ojciec, przestrzegaj sprawiedliwości i obowiązku, co jest nader ważną rzeczą w stosunku do rodziców i krewnych, a jeszcze ważniejszą wobec ojczyzny. Takie życie jest drogą do nieba. I znowu widzimy, że miłość do ojczyzny, powiązana z miłością do rodziców, do krewnych, posiada wymiar święty. Jest to dla człowieka coś tak ważnego, bez czego życie ludzkie nie będzie miało sensu, a równocześnie świadczy o wysokim poziomie kultury tego człowieka, który potrafi odkryć wielkość rodziców i wielkość ojczyzny. Otóż to dziedzictwo kultury greckiej i rzymskiej jest przejęte przez chrześcijaństwo, które z jednej strony stanowi to wielki, ten wielki, wspaniały skarb Starego i Nowego Testamentu, połączony właśnie z antykiem, czyli z kulturą grecką i rzymską. I Polska pod koniec 10. tysiąclecia wchodzi w obręb kultury zachodniej, kultury łacińskiej właśnie dzięki chrześcijaństwu i w ten sposób w obieg naszej kultury zostają zaszczepione najcenniejsze skarby, które do tej kultury greckiej, rzymskiej i chrześcijańskiej należą. Polska to i środowisko ludzi, i kraj, i państwo bardzo różnorodne. Przede wszystkim zwróćmy uwagę, że jak na to o tym mówiono, my nie posiadamy właściwie takich naturalnych granic. W związku z tym te granice są płynne. A jak granice są płynne, to trzeba ich bronić. I dlatego dwa pierwsze wymiary polskiego patriotyzmu wyrażają się przez kontekst polityczny, a więc jednolite państwo, i kontekst militarny, bronić polskich granic, bo ani góry, ani rzeki duże tych granic nam nie obronią. I dlatego właśnie polski patriotyzm przez pierwsze wieki ma charakter przede wszystkim militarno-polityczny. W międzyczasie stosunkowo wolno budzi się do życia kultura polska, bo wiemy, że wyższa kultura polska była przez pierwsze wieki przede wszystkim kulturą łacińską. I właściwie dopiero XV-XVI wiek nasza polska kultura nabiera swoistej odrębności, tożsamości, głównie za sprawą naszych wielkich poetów. I kiedy myślimy o tej tożsamości polskiej kultury, to ona wyraża się przez konkretne odniesienia, które nabierają odpowiedniej wielkości, takiej, która już to, tę miłość do najbliższego kręgu rodzinno-domowego poszerza właśnie o cały kraj, o całe państwo. Co składa się na polski patriotyzm? Otóż składa się miłość do ojczystej ziemi. Następnie miłość do tych ludzi, którzy na tej ziemi żyli i żyją. Na polski patriotyzm składa się miłość do ojczystego języka, więc tego spoiwa, które właśnie łączy ludzi, pozwala im siebie nawzajem rozumieć i odczuwać, podejmować wspólne działania. Tych ludzi łączą również wspólne dzieje, które z biegiem czasu stają się coraz starsze i poprzez wspólnotę dziejów my mamy naszą tożsamość. I wreszcie łączy, ogólnie już mówiąc, polska kultura, która z biegiem lat, z biegiem wieków w różnych dziedzinach kultury, takich jak nauka, edukacja, moralność, ekonomia, polityka, sztuka, technika czy religia, ona też nabiera specyficznie polskich kształtów i to tworzy w kulturze polskość. I jeśli mówimy o patriotyzmie, to musimy sobie uświadomić, że ten patriotyzm budowany jest właśnie w oparciu o odniesienie do ziemi, do ludzi, do języka, do dziejów i do wspólnej kultury. Widzimy, że aby być polskim patriotą, trzeba znać polską ziemię. I tutaj, kiedy czytamy bardzo wzruszające już dzisiaj wspomnienia Jana Pawła II, to widzimy, jak bardzo on właśnie zakorzeniał się w polskości poprzez poznawanie uroków polskiej ziemi. I temu służyły jego wędrówki po Polsce czy słynne spływy kajakowe. I mówi o tym wprost. Nigdy bez was, zwracał się do młodzieży, nie byłbym nawiedził, a przez to nie umiłował jeszcze bardziej tylu miejsc, które należą do bogactwa mojej ojczyzny. Nie wchłonąłbym tego całego bogactwa w sposób bardzo prosty, a równocześnie w sposób bardzo autentyczny. I to jest pewna lekcja, zwłaszcza dla rodziców i nauczycieli, żeby o patriotyzmie nie mówić w sposób czysto abstrakcyjny, bo jeżeli patriotyzm oznacza miłość do Polski, do ojczyzny, to trzeba ziemię polską, uroki jej krajobrazu, tak rozmaitego, tak cudownego i z uwagi na ukształtowanie powierzchni, jak i pory roku, żeby ta młodzież mogła ziemię polską poznać, zobaczyć, dotknąć, oglądać niebo nocą, oglądać świt, ranek, zmierzch, czy w Tatrach, czy w Puszczy Augustowskiej, czy nad Hańczą, czy w Puszczy Białowieskiej. To jest Polska konkretna. I gdy człowiek to pozna, pokocha, wówczas inaczej będzie patrzył na ojczyznę i na to wielkie dziedzictwo. Równocześnie, kiedy mówimy o Polsce, musimy pamiętać o języku polskim. I tu znowu niezwykle ciekawy fragment, kiedy Jan Paweł II wspominał o tym, jak rozpoczął swoje studia na polonistyce na Uniwersytecie Jagiellońskim, dzięki czemu właśnie udało mu się dotrzeć do tego, co nazywa misterium słowa polskiego. To jakieś niezwykłe słowo, które pozwala człowiekowi wypowiedzieć najskrytsze myśli, najskrytsze marzenia, ale równocześnie pozwala mówić i pisać o rzeczach wielkich. I tu jest też ciekawy fragment, pisze tak już jako papież: wśród różnych doświadczeń mojego posługiwania stale jestem świadomy tego, ile zawdzięczam tutaj temu dziedzictwu wiary, kultury i historii, jakie wyniosłem z mojej ojczystej ziemi. Zabrałem ze sobą całą polską historię, kulturę, doświadczenie, język. Dziś jeszcze, kiedy mam coś pisać, piszę po polsku. Język ojczysty jest niezastąpiony. A więc jakie niezwykłe świadectwo na temat języka polskiego, które dla Polaka, nawet jeśli zostanie papieżem całego Kościoła, jest ciągle czymś niezastąpionym, czymś unikalnym, czymś, w czym człowiek tak naprawdę najgłębiej rozumie i czuje to, o czym pisze, znając przecież tyle różnych języków, jak Ojciec Święty Jan Paweł II znał. A jednak ten język polski był mu najbliższy i serca, i również rozumu. Kiedy mówimy o patriotyzmie polskim, musimy brać pod uwagę ludzi, z jakimi jesteśmy razem, którzy są naszymi braćmi, siostrami, rodakami. Ten naród to nie tylko Polacy, którzy żyją w Polsce, ale również to są Polacy, którzy żyją poza granicami naszego kraju. Czy to będzie wschód, czy zachód, północ, czy południe. To są dziesiątki milionów rodaków i my musimy z nimi się właśnie utożsamiać jako z naszymi rodakami. Ale równocześnie musimy pamiętać o tym, że patriotyzm w Polski nie opiera się ostatecznie na etniczności, bo chociaż to ma wielkie znaczenie, to pokrewieństwo, na jakie wskazuje choćby samo słowo naród, jeszcze pamiętamy, jak w wyzwoleniu Wyspiański utyskiwał, że Polki wychodzą za mąż, za obcokrajowców, i potem powstaje potomstwo, to dzisiaj może brzmieć tak dosyć okrutnie, potomstwo właśnie, które dla spraw polskich jest zupełnie obojętne, ale to pamiętajmy, były lata rozbiorów, kiedy właśnie groziła nam utrata naszej tożsamości narodowej i etnicznej również. Niemniej jednak w polskiej tradycji, to jest szalenie ciekawe, polskość ostatecznie była poprzez kulturę. Bo nie łudźmy się, z punktu widzenia etnicznego polski naród, chociaż dzisiaj to tak wygląda jako jednolity etnicznie, ale przecież Rzeczpospolita pierwsza zwłaszcza, ale i druga, To było państwo wielonarodowościowe, wieloetniczne i nie było czegoś takiego jak czystej rasy polskiej. To są te błędne drogi, które prowadzić mogą do rasizmu czy nazizmu. A więc, chociaż nie można lekceważyć sprawy pokrewieństwa, to pamiętajmy, że w przypadku kultury polskiej to właśnie ta kultura decydowała o tożsamości narodowej i stąd spotykamy się z ciekawym zjawiskiem, że wielu wybitnych Polaków, którzy przyczynili się i do rozwoju polskiej kultury i zasłynęli w świecie jako Polacy, mają pochodzenie bardzo różne. Choćby Matejko, jego ojciec był Czechem, czy Chopin, wiadomo, ojciec był Francuzem. A więc tutaj chodzi przede wszystkim o to, żeby zakorzenić się w polskiej kulturze i w ten sposób jest się Polakiem. Mówiąc o patriotyzmie w kulturze polskiej, musimy pamiętać, że polski patriotyzm nigdy nie był przymusowy. To jest cechą Polaków, że właśnie tam, gdzie w innych krajach, nawet zachodnich, spotykamy się z przedziwnym zjawiskiem, mianowicie z przymusem, czy to w sprawach sumienia, a więc wiary, czy też w sprawach kultury, o tyle w polskiej tradycji mamy do czynienia z wolnością. Nie można zmuszać do wiary i nie można zmuszać do bycia Polakiem. I dlatego tak wielu cudzoziemców chciało mieszkać w Polsce i chciało być Polakami. To jest rzecz właściwie niespotykana, coś cudownego. Jest taka słynna historia, kiedy właśnie Sienkiewicz miał otrzymać dość duży spadek z Niemiec. Otóż pewien Niemiec, umierając, życzył sobie, żeby jego syn wrócił do polskości. Bo jeżeli nie, to cały majątek przejdzie na Sienkiewicza, który wówczas już był znanym pisarzem. Otóż Sienkiewicz na to odpowiedział: nie, polskość nie jest z przymusu. Ja tego majątku nie chcę. Bo rzeczywiście ów Niemiec umarł, a syn nie chciał być Polakiem. A Sienkiewicz na to odpowiedział: a ja nie chcę jego majątku, jego testamentu. I to właśnie wielokrotnie wielu autorów, również Wankowicz na ten temat pisze, ale to jest właśnie charakterystyczne. Nie chcesz być Polakiem, to nie. Natomiast to nie zwalnia rodziców i nauczycieli, a dzisiaj również mediów, z wychowania do patriotyzmu, wychowania, które polega przede wszystkim na tym, że dajemy szansę młodemu pokoleniu na to, aby mogło zobaczyć, co to jest polskość, co to jest ojczyzna, co to są dzieje narodu, co to jest język, dać szansę, żeby poznał, a nie osaczać poprzez identyfikowanie patriotyzmu z nacjonalizmem. A więc co innego obowiązek wychowania do patriotyzmu, a co innego przymus bycia Polakiem. Przymuszać nie wolno, ale dzieci, młodzież mają prawo poznać, co to znaczy być Polakiem. Jest znakomite świadectwo Apollo Nałęcza Korzeniowskiego, który był ojcem słynnego światowej sławy pisarza Józefa Konrada. Otóż on, kiedy mały Konrad przyszedł na świat, napisał wiersz, którego zwrotka jedna jest taka: dziecię, synu, śpi, chrzest płynie na twą duszę, na twe czoło. Niebo, boskość naokoło, błogosławię mej dziecinie, bądź Polakiem. Choć rozwiną wrogi, tobie szczęścia przędzę, odrzuć wszystko, kochaj nędzę, luli synu mój, dziecino. Jest to dlatego ciekawe i wzruszające, że wiemy, Józef Konrad wyjechał z Polski, został marynarzem, a potem pisarzem, ale już nie polskim, lecz angielskim. W jego twórczości stosunkowo mało jest tematów związanych z polskim patriotyzmem. Bardzo mało. Ale jeżeli już są, to są znakomite. Poza takim zbiorem ze wspomnień, gdzie pisze o Polsce, o swoich korzeniach, o swojej wyprawie w stronę rodzinne, a przypomnijmy, że były to okolice Kijowa, tam, gdzie sięgała Polska kiedyś, Otóż jest takie opowiadanie książę Roman. Książę Roman Sapieha, chociaż pojawia się w tym opowiadaniu jako Roman S. I pisze tak, rozmowa, a to jest koniec XIX wieku. Zdaje mi się, żeśmy zeszli na ten temat po wymianie zdań o patriotyzmie. Uczuciu poniekąd też zdyskredytowanym, gdyż wrażliwość naszych wyznawców humanitaryzmu uważa je za pozostałość z czasów barbarzyńskich. A jednak, pisze Konrad, nie byli barbarzyńcami ani wielki malarz florentyńczyk, któremu myśl o rodzinnym mieście świeciła jasno do grobu. Nie był również barbarzyńcą święty Franciszek, który ostatnim swym tchnieniem słał błogosławieństwo ojczystemu Asyżowi. Aby należycie ocenić patriotyzm, potrzeba koniecznie pewnej wyższości duchowej albo szczerości uczuć. I to jest to. Z jednej strony, kiedy mówimy o patriotyzmie, wymagamy, aby człowiek był na pewnym poziomie kulturowym, a więc posiadał odpowiednią wiedzę. Wiedzę na temat geografii, na temat historii, na temat kultury, na temat języka. A z drugiej strony wiemy, że w takim ujęciu patriotyzm byłby właściwie przywilejem tylko małej garstki. Tymczasem nasze dzieje pokazują, zwłaszcza ostatnich 200 lat, że patriotyzm obudził się w prostym ludzie. Dlaczego? A, bo miał to, co Konrad nazywa szczerością uczuć. Okazuje się, że polski patriotyzm jest czymś, co trafia na podatny grunt nie tylko wśród ludzi reprezentujących bardzo bogatą wiedzę, ale również wśród takich, którzy niekoniecznie z różnych powodów nie mogli tej wiedzy zdobyć, ale są otwarci, mają tę niesamowitą, cudowną szczerość uczuć i poprzez tę szczerość uczuć łączą się w patriotyzmie z całym społeczeństwem, który wówczas staje się narodem. Moją krótką wypowiedź chciałbym zakończyć jeszcze raz fragmentem z tekstu w ostatnim już dziele Jana Pawła II, który chyba dla nas jest swego rodzaju dziedzictwem i testamentem, którym powinniśmy się kierować. Jest tu rozdział, właściwie nie jeden, poświęcony patriotyzmowi, ojczyźnie, narodowi, ale ten fragment szczególnie jest ważny i warto go zacytować. Jeśli pytamy o miejsce patriotyzmu w dekalogu, to odpowiedź jest jednoznaczna. Wchodzi on w zakres czwartego przykazania, które zobowiązuje nas, aby czcić ojca i matkę. A więc z punktu widzenia religijnego, chrześcijaństwa, patriotyzm jest obowiązkiem każdego chrześcijanina, a w naszym wypadku każdego Polaka. To jest obowiązek religijny. Mamy czcić ojca i matkę, a przecież właśnie ojczyzna jest tym, z czym łączymy patriotyzm. Ale również z punktu widzenia, byśmy powiedzieli, filozofii człowieka i społeczeństwa. Możemy w tym samym rozdziale przeczytać: zdaje się jednak, że tak jak rodzina, również naród i ojczyzna pozostają rzeczywistościami nie do zastąpienia. A więc mimo różnorakich eksperymentów, żeby rozbić rodzinę, żeby nie było małżeństwa, żeby dzieci nie miały swoich rodziców, żeby nie było narodu, tylko żeby były społeczeństwa obywatelskie, to wszystko są eksperymenty bardzo groźne i właściwie jest to neototalitaryzm technologiczny, bo to technika umożliwia dokonywanie takich eksperymentów. Ale w ten sposób niszczy się to, co stanowi naturalne, właściwe i zdrowe środowisko przychodzenia na świat, rozwoju i życia człowieka, do tego, aby stawać się bardziej ludźmi. I tak jak takim środowiskiem bezpośrednio jest najbliższa rodzina, zwłaszcza rodzice, ojciec i matka, tak dla dalszego rozwoju w nas, naszego człowieczeństwa, my potrzebujemy ojczyzny. Ojczyzny, czyli z naszej polskiej ziemi, naszego języka, naszej kultury i naszego narodu. Wtedy czujemy się u siebie, czujemy się sobą i czujemy, że nasze życie ma sens. Dziękuję bardzo.